Singles Day na e-obuwie trwa. Zrób zakupy za minimum 349 zł i zyskaj do 40% rabatu na tysiące produktów. Kupuj modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek. Sprawdź na stronie eobuwie.pl i w aplikacji mobilnej do 11 listopada.
Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jeśli Sejm dzisiaj się zgodzi na uchylenie immunitetu i zgodzi się na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry, a wiemy, że byłego szefa resortu sprawiedliwości nie ma w kraju, to czy zostanie wydany europejski nakaz aresztowania, panie ministrze?
Jeżeli zostaną wszczęte aktywne poszukiwania za byłym panem ministrem, a on nie będzie się stawiał na wezwania, no to i z informacji uzyskanych przez policję będzie wynikało, że nie przebywa on na terenie kraju, ale na terenie innego państwa Unii Europejskiej, to wtedy rzeczywiście są wszczynane najpierw poszukiwania krajowe, a następnie wydawany europejski nakaz aresztowania. Tak wygląda.
Ale żeby ten europejski nakaz aresztowania się pojawił, to musi się na to zgodzić sąd. Czy może być tak, że to neosędzia zdecyduje o wniosku aresztowym, europejski nakaz aresztowania?
No, sprawy są przydzielane według systemu SLPS, tak żeby wykluczyć takiej możliwości nie można.
Ale rozumiem, że w tej chwili już wiemy, kto będzie decydował o ewentualnym wniosku o europejski nakaz aresztowania, czy nie?
No nie, na pewno tego nie wiemy, ponieważ taka sprawa jeszcze nie wpłynęła do sądu, nie mogła wpłynąć, bo procedura na etapie Sejmu jest w toku, więc nie ma takiej możliwości, żeby... Sprawa najpierw musi wpłynąć do sądu, zostać zarejestrowana, czyli musi być nadany jej bieg po to, żeby został uruchomiony system SLPS.
Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24, rzecz jasna. Panie ministrze, a czy sędzia może odmówić zajmowania się sprawą Zbigniewa Ziobry?
Odmówić dlatego, że nie wiem, nie podoba mu się, nie ma ochoty, chciałby robić co innego. Takiej możliwości sędzia nie ma. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, w której sędzia uzna, że może być na przykład podejrzewany o jakiś związek ze sprawą, nie wiem, o jakiś określony stosunek do sprawy i taki sędzia może złożyć wniosek o wyłączenie, natomiast wtedy jest taki wniosek rozpoznawany przez inny skład orzekający.
Ale panie ministrze, mam takie wrażenie, że praktycznie każdy sędzia w Polsce ma jakiś stosunek do sprawy Zbigniewa Ziobry, no bo trudno znaleźć sędziego, który by nie miał stanowiska wobec sporu o sądownictwo.
Ale to nie chodzi o jakikolwiek stosunek, nie wiem, jakieś wewnętrzne przekonania, no ale mogło się na przykład zdarzyć, że sędzia podpisał jakiś list protestacyjny przeciwko jakimś określonym działaniom ministra Ziobry. No chodzi o taką sytuację, w której mogłoby to dla zewnętrznego obserwatora rodzić jakieś podejrzenia braku bezstronności sądu.
A jeśli Zbigniew Ziobro poprosi o azyl polityczny na Węgrzech, to ten europejski nakaz aresztowania będzie obowiązywał cały czas?
Tak, nadal będzie obowiązywał europejski nakaz aresztowania. Nawet jeżeli by pan były minister Ziobro uzyskał ten azyl polityczny na Węgrzech, to we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej ten europejski nakaz aresztowania będzie obowiązywał.
No ale rozumiem, że na Węgrzech też będzie obowiązywał, tylko Węgrzy mogą się do niego nie stosować.
Dokładnie tak.
A czy zamykanie Zbigniewa Ziobry do aresztu może wpłynąć na pogorszenie jego zdrowia? Tak mówi opozycja. Czy lekarz może zablokować ewentualny areszt dla Zbigniewa Ziobry?
Tak, naturalnie tak. I nie są wcale rzadkie takie sytuacje generalnie, że osoba, która jest pozbawiona wolności, ma jakieś dolegliwości zdrowotne, czasami nawet poważne. Jest kilka oddziałów w Polsce, jednostek penitencjarnych, w których znajdują się szpitale. Natomiast też nie jest tak, że każdą jakąś chorobę można leczyć w takim szpitalu więziennym. Więc w sytuacji, kiedy są wątpliwości co do tego, czy dana osoba ze względu na swój stan zdrowia może być pozbawiona wolności, wówczas powołuje się albo biegłego lekarza, albo zespół biegłych lekarzy, którzy wydają opinię na ten temat, czy pozbawienie wolności jest dopuszczalne ze względu na stan zdrowia.
No tak, i mamy taką opinię, przynajmniej słyszymy, że jest taka opinia, ale opinia wydana przez lekarza bez badania Zbigniewa Ziobry. To się często zdarza, czy tak powinno być? Opozycja grzmi i mówi, że to nie w porządku.
Jeżeli lekarz biegły uzna, że zgromadzone dokumenty są wystarczające, żeby ocenić stan zdrowia tej osoby, to wówczas może wydać taką opinię. To jest ocena biegłego lekarza, który przygotowuje tą opinię.
Ale to jest bardzo poważna choroba. Mówimy o chorobie onkologicznej. To nie jest kwestia zapalenia płuc, to nie jest kwestia COVID-u czy jakikolwiek innych chorób, tylko jedna z najpoważniejszych chorób, jakie można sobie wyobrazić. I co, bez badania takiego ewentualnego zagrożonego człowieka aresztem można wydać opinię lekarską?
Nie jestem lekarzem, więc trudno mi na takie pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast zakładam, że jeżeli lekarz dysponuje pełną dokumentacją lekarską, proszę też pamiętać, że im w zasadzie poważniejsza choroba, tym bardziej zaawansowane badania takiego pacjenta są przeprowadzane, tym więcej mamy tych wyników badań, więc no, ta dokumentacja jest na pewno bogatsza w takiej sytuacji niż, nie wiem, w przypadku przeziębienia czy grypy.
Zbigniew Ziobro mówi, że chciał wracać do Polski, ale dowiedział się z wiarygodnego źródła o planach zatrzymania go tuż po powrocie do kraju. To byłoby możliwe przed głosowaniem wniosku o immunitet?
No nie byłoby to zupełnie możliwe. Również po głosowaniu wniosku, zanim odpowiedni wniosek zostanie sformułowany do sądu, zarejestrowany, zostanie nadany mu bieg, zostanie wyznaczony termin posiedzenia, no to nie jest kwestia, którą można załatwić w ciągu, nie wiem, kilku czy nawet kilkunastu godzin.
No nie, ale panie ministrze, na 48 godzin mogą, rozumiem, zatrzymać Zbigniewa Ziobra policjanci?
No nie mogą zatrzymać, bo musieliby mieć do tego podstawę.
A rozumiem, że odebranie immunitetu i wniosek ewentualny i zgoda na ewentualny areszt przegłosowana przez Sejm nie jest do tego podstawą.
Tak jak mówię, no sprawa musi zostać. Znaczy nie, no nie jest do tego podstawą. Nie może być ktoś zatrzymany, dlatego że być może sąd wyda nakaz jego aresztowania.
Przecież czyli w gruncie rzeczy, przepraszam, że panu wejdę w słowo.
Absolutnie niezbędną przesłanką w takiej sytuacji pozbawienia wolności jest decyzja sądu, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w związku z toczącą się sprawą. A po to, żeby takie postanowienie mogło zostać wydane, to tak jak mówię, sprawa musi zostać przekazana do sądu, zarejestrowana, musi zostać wyznaczony termin posiedzenia, o którym będzie zawiadomiony obrońca podejrzanego. No to jest określona procedura, która musi zostać zachowana.
A jeżeli zawiadomienie nie zostanie doręczone, bo na przykład obrońca nie został ustanowiony w sprawie, a nie ma kontaktu ze Zbigniewem Ziobro, to co wtedy? To wtedy nie będzie tego posiedzenia?
Nie, posiedzenie zawsze będzie wyznaczone. Podejrzany będzie zawiadomiony na swój adres mailowy. No, nie, no nie ma takiej możliwości, żeby odbyło się takie posiedzenie bez zawiadamiania.
Panie ministrze, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście jest potrzeba, żeby Zbigniew Ziobro trafiał do aresztu? Opozycja mówi, po 2 latach, kiedy ta sprawa jest badana, czy jest sens, żeby wydawać postanowienie o zatrzymaniu? I czy zachodzi tutaj obawa mataczenia?
Jeżeli chodzi o podstawy, bo mamy ogólną podstawę tymczasowego aresztowania, czyli zaistnienie wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa i tutaj wchodzi w grę ocena materiału dowodowego, to nie ma być taki stopień udowodnienia, jaki jest potrzebny do wyroku skazującego, ale wcale nie tak wiele niższy. Wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. I oprócz tego mamy podstawy szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, takie jak obawa matactwa, czyli bezprawnego utrudniania postępowania, obawa ukrywania się i również surowe zagrożenie karą pozbawienia wolności, czyli co najmniej karą 8 lat pozbawienia wolności musi być zagrożone przestępstwo. W każdej indywidualnej sprawie sąd ocenia, czy te przesłanki są spełnione. I teraz ja nie znam akt tego postępowania. Pan minister Żurek ściśle rozgranicza sferę działania prokuratury i sferę działania Ministerstwa Sprawiedliwości, pomimo że łączy funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Natomiast na podstawie pewnych publikacji medialnych, na podstawie na przykład publikacji taśm z nagrań pomiędzy panem Romanowskim a panem Mrazem, no można troszeczkę oceniać, jaki jest poziom realizacji tych przesłanek zastosowania aresztu tymczasowego.
I rozumiem, panie ministrze, że może być tak, że nawet jeżeli sąd wyda w pierwszej instancji wniosek o, czy przychyli się do tego, żeby wydać czy europejski nakaz aresztowania, czy zgodzi się w ogóle na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry, to jeszcze jest prawo do odwołania. I tutaj podczas tej rozprawy odwoławczej już rozumiem przewodniczący wydziału będzie wyznaczał sędziów. Dobrze mówię?
Jeżeli chodzi o wniosek o tymczasowe aresztowanie. Znaczy najpierw musi zapaść postanowienie o zastosowaniu
oczywiście
aresztowania i na takie postanowienie europejski nakaz aresztowania jest tylko pewnym rodzajem nakładki. To już jest taka czysta formalność przy spełnieniu określonych przesłanek. Natomiast jeżeli zapadnie takie postanowienie, zażalenie na to postanowienie rozpoznaje sąd odwoławczy. Czy przewodniczący będzie miał jakąkolwiek rolę w wyznaczeniu tego składu, no to nie można tego z góry jakby przewidzieć.
Ale też nie można tego wykluczyć, rozumiem.
Nie można tego wykluczyć, natomiast, bo zakładam, że pan nawiązuje do tej zmiany regulaminu.
Dokładnie tak.
Dotyczącej stosowania systemu SLPS. Po pierwsze, ta zmiana ma charakter fakultatywny, czyli nie jest tak, że każdy przewodniczący wydziału, czy każdy prezes sądu, bo to prezes sądu ma wydać zarządzenie w wykonaniu tej zmiany regulaminu, musi z niej korzystać, więc nadal jest możliwe losowanie wszystkich trzech członków składu orzekającego. Natomiast jeżeli dany prezes chce z niej skorzystać, to musi wydać specjalne zarządzenie, które określa reguły ustalania tych dwóch pozostałych członków składu orzekającego, ponieważ sprawozdawca zawsze jest losowany przy użyciu systemu SLPS i tu zawsze mamy pełną przypadkowość, losowość. Natomiast jeśli chodzi o tych dwóch pozostałych członków składu, to po konsultacji z kolegium prezes może wydać zarządzenie, które określa zasady wyboru tych dwóch pozostałych członków składu.
Ale czyli może, nie musi.
Takie zarządzenie jest, tak, może, a nie musi. Zawsze takie zarządzenie podlega opublikowaniu, ono jest z góry znane, ono poprzedza proces wyłaniania członków składu orzekającego, także ono jest w pełni transparentne, tu nie ma żadnej możliwości ingerencji, nie wiem, zmiany tego sposobu ustalania składu. I jeszcze raz podkreślam, to do jakiego składu to trafi, bo to zależy od tego, który sprawozdawca zostanie wylosowany, jest decyzją absolutnie losową, przypadkową decyzją, jeśli tak można powiedzieć, systemu elektronicznego.
Panie ministrze, porozmawiajmy teraz o wczorajszej propozycji ministra Żurka, bo nowy projekt naprawy KRS-u, członków mają wybierać sędziowie w wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy nie będzie trzeba do tego zmieniać kodeksu wyborczego, panie ministrze?
Nie trzeba do tego zmieniać kodeksu wyborczego, dlatego że w kodeksie wyborczym jest taki katalog sytuacji, w których ma działać Państwowa Komisja Wyborcza i to są oczywiście wymienione tam wszystkie te podstawowe rodzaje wyborów powszechnych w Polsce, czyli do parlamentu, Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie, referenda i tak dalej, ale jest tam też na końcu taki punkt w innych przypadkach przewidzianych przez ustawę. I tu mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, gdzie inna ustawa przewiduje udział Państwowej Komisji Wyborczej i zarazem ta inna ustawa przedstawia całą ordynację wyborczą, jaka ma tutaj zastosowanie. Tak więc
czyli wtedy PKW nie będzie działało na podstawie kodeksu wyborczego, tylko na podstawie tej ustawy, którą przedstawił wczoraj minister Żurek, rozumiem, tak?
Tak, co do zasady, te podstawowe założenia, jak ma wyglądać ten proces wyborczy, są przedstawione w tej ustawie.
Minister Żurek mówi, że do KRS-u będą mogli kandydować wszyscy sędziowie, także neosędziowie, ale jest wymóg, konieczny wymóg, czyli 10 lat na stanowisku sędziego. Czy ja dobrze to odczytuję, że to tak na dobrą sprawę oznacza, że tak zwani neosędziowie nie będą się mogli tam znaleźć, no bo jeżeli ktoś był mianowany sędzią 10 lat temu, no to mianowało go jeszcze poprzednia KRS.
Nie, dlatego że bardzo wielu sędziów, proszę pamiętać, nie tylko było nominowanych przez nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa, ale również awansowanych przez nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. No tu można wskazać choćby przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, panią Dagmarę Pawełczyk-Woicką, która nominację uzyskała legalnie tam pewnie blisko 30 lat temu, nie potrafię dokładnie podać, natomiast została następnie awansowana. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tutaj to kryterium jest podwójne, bo to ma być 10 lat ogólnego stażu sędziowskiego i 5 lat stażu
Tak jest.
Na tym aktualnym stanowisku, czyli na przykład na stanowisku, no nie wiem, sędziego sądu okręgowego, sędziego sądu apelacyjnego. Jakaś tam część tych sędziów nieprawidłowo powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa te kryteria spełnia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa no jednak działa już długo.
Panie ministrze,
od 2018 roku.
A kiedy ta ustawa ma trafić do Sejmu?
Ta ustawa ma w jak najszybszym terminie trafić do Sejmu. Może to być grudzień na przykład.
Już w grudniu, rozumiem, posłowie mogliby...
Czy tak będzie? No nie sposób tego przesądzić. Obecnie jest etap uzgodnień międzyresortowych. Zostało zgłoszonych dość dużo uwag. Te uwagi muszą zostać opracowane, ocenione. Tak, natomiast prace legislacyjne trwają.
Ale rozumiem, że jesteśmy na razie na etapie, kiedy nawet rząd jeszcze nie zatwierdził tej ustawy, bo rozumiem, że to ma być ustawa rządowa.
Tak, jesteśmy na tym etapie. Tak.
A czy jest jakiś plan rezerwowy, jeżeli prezydent nie podpisze tej ustawy, bo w maju się kończy kadencja KRS-u?
To znaczy, o szczegółach tutaj nie sposób mówić, natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby sądownictwo nadal funkcjonowało w sposób, powiedzmy, w miarę niezakłócony, gdyby przez kolejne 4 lata nie było normalnego procesu takiego nominacyjno-awansowego sędziów, to już by bardzo poważnie zakłóciło działalność sądownictwa. No już te 2 lata, gdzie ta procedura jest niejako zamrożona, nie jest łatwa. Także no, założenie jest takie, żeby jednak Krajową Radę Sądownictwa wybrać. No mówi się tutaj o możliwości przeprowadzenia etapu prawyborów na szczeblu samorządu sędziowskiego.
Ale rozumiem, że te prawybory będą, przepraszam, że wejdę w słowo, te prawybory będą w pewnym rodzaju nieformalne, tak?
Nie, nieformalne. No tutaj jakieś zasady musiałyby zostać wprowadzone. Natomiast no, tak jak minister Żurek wczoraj mówił na konferencji prasowej i ja tutaj nie będę na pewno wychodził przed orkiestrę, na razie szczegóły ewentualnych założeń czy tego, w jaki sposób ten proces wyborczy wtedy wyglądał, na razie jeszcze nie będziemy o tym mówić. Na razie na tapecie mamy ustawę nową o nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i do czasu, kiedy nie zostanie przesądzone, czy to rozwiązanie ma szansę wejść w życie, no jeszcze nie będziemy się wypowiadać.
No ale my już mamy bardzo dużo przesłanek, które wskazują na to, że prezydent tego nie podpisze. Czy to w ogóle był konsultowany ten projekt jakoś z Pałacem Prezydenckim, czy minister Żurek go przedstawił i po prostu teraz będzie czekał na oficjalną odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego?
Na razie z tego, co mi wiadomo, nie był ten projekt konsultowany z Pałacem Prezydenckim, natomiast ministerstwo jest otwarte na tego rodzaju konsultacje.
Strasznie długo to już wszystko trwa, to zamieszanie z naszym wymiarem sprawiedliwości. Ostatnio głośna sprawa, kiedy wyrok został uchylony przez wyrok dożywocia, został uchylony w sądzie apelacyjnym, bo w pierwszej instancji wydawał go neosędzia. Ile jest takich spraw, panie ministrze? Takich spraw, w których wyroki w sprawach karnych wydawane są przez neosędziów i te wyroki mogą być zakwestionowane. Czy wy macie w ministerstwie taki zestaw?
Nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, przy czym... Generalnie to bardzo trudno byłoby na taką statystykę przygotować, dlatego że proszę pamiętać, że to też nie jest tak, że każdy sędzia, który został na przykład awansowany z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, że udział takiego sędziego w rozpoznawaniu sprawy przesądza o fakcie jej uchylenia. Zdarzają się sytuacje, kiedy taki nieprawidłowo powołany sędzia, w sensie że z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, jednak pozytywnie przechodzi test niezależności przed Sądem Najwyższym. Także no tutaj no, bardzo trudno by było takie dane przygotować.
Ale zaraz, czy ja dobrze pana rozumiem, panie ministrze? Bo tak, nie macie danych, nie wiecie, jaka jest skala problemu, ale rozumiem, że...
My wiemy dokładnie, jaka jest ilość nieprawidłowo powołanych sędziów. No bo tu kryterium...
25% z tych 10 tysięcy, o ile
około,
dobrze pamiętam.
Tak, około 25%, około 2,5 tysiąca, czy nawet 2 tysiące, około 600 osób. Natomiast to... Które z tych, i teraz tak, z tej ilości możemy jeszcze odjąć tych początkujących sędziów, czyli tych, którzy przyszli do wymiaru sprawiedliwości po asesurze, po byciu referendarzem czy po byciu asystentem sędziego, to jest ponad 1100 osób. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą pozostałą część, no to tam w każdym przypadku jest oceniane, czy taki sędzia spełnia kryteria testu niezależności, czy też nie. I dlatego na pańskie pytanie no, jest bardzo trudno precyzyjnie, no, nie jest możliwa precyzyjna odpowiedź.
A panie ministrze, a czy w Ministerstwie Sprawiedliwości są dane, ilu obecnie czynnych sędziów mianowanych jest jeszcze przez Komunistyczną Radę Państwa?
Znaczy takie dane, tą informację można łatwo ustalić, natomiast biorąc pod uwagę, że od tamtego czasu upłynęło no, ponad 30 lat, a dodatkowo około 35-36 lat, tak? A statystyczny wiek sędziego w Polsce no, to jest rzędu 43-44 lata, no to jest jakaś ilość, którą można określić promilowo dosłownie.
Panie ministrze, Wielki Buł wrócił do Polski, zostanie w areszcie, będzie jakoś specjalnie traktowany?
Nie, będzie traktowany w taki sposób jak każdy inny podejrzany, który jest pozbawiony wolności. Aczkolwiek trzeba dodać, że w zależności od tego, czy może na przykład zostać zakwalifikowany jako podejrzany niebezpieczny. Wtedy są stosowane specjalne środki bezpieczeństwa, ale nie mam takiej wiedzy, czy do takiej kategorii został pan B zaliczony.
Jego obrońcy zwracają uwagę, że w podobnych sprawach nie stosuje się aresztu.
No, to jest dość odważna teza. Ja nie znam szczegółów tej sprawy, ale z tego, co mi wiadomo, to ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. No, biorąc pod uwagę moje własne doświadczenie, kilkanaście lat pracy w Wydziale Karnym Pierwszoinstancyjnym Sądu Okręgowego, gdzie takie sprawy były rozpoznawane, to na pewno miałem znacznie więcej tego typu spraw, w których przynajmniej na początku areszt był stosowany, niż takich, których nie był. W zasadzie sytuacje niestosowania aresztu w takich sprawach to raczej były głównie sytuacje, gdzie podejrzany przyznaje się do winy, współdziała z organami ścigania. To były głównie takie sytuacje.
A tutaj ta sprawa, tutaj ta przesłanka nie zachodzi, rozumiem?
Nie wiem tego, nie mam takiej wiedzy o sprawie.
Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, był gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy panie ministrze za spotkanie.
Dziękuję również.
Kłaniamy się, do widzenia.
Do widzenia.